W zasadzie Wielkanoc powinno się głosić o zmartwychwstaniu, ale też będzie o zmartwychwstaniu, tylko będziemy dalej czytać kolejny fragment z Ewangelii Mateusza, tak jak czytamy po kolei i idziemy przez nią. I dzisiaj doszliśmy do 17 rozdziału. To, co przeczytam, ono może nie jest bezpośrednio związane ze zmartwychwstaniem, ale zaraz też wyjaśnię, dlaczego właśnie akurat o tym będziemy mówić. Więc 17 rozdział od pierwszego wersetu do wersetu 13 czytamy. A po 6 dniach bierze z sobą Jezus Piotra i Jakuba i Jana, brata jego, i prowadzi ich na wysoką górę na osobność. I został przemieniony przed nimi i zajaśniało oblicze jego jak słońce, a szaty jego stały się białe jak światło. I oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, którzy z nim rozmawiali. Na to odezwał się Piotr i rzekł do Jezusa: Panie, dobrze nam tu być. Jeśli chcesz, rozbiję tu 3 namioty. Dla Ciebie jeden, dla Mojżesza jeden i dla Eliasza jeden. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich i oto rozległ się głos z obłoku. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Jego słuchajcie. A gdy to usłyszeli uczniowie, upadli na twarz swoją i zatrwożyli się bardzo. I przystąpił Jezus i dotknął się ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. A podniósłszy oczy swe, nikogo nie widzieli, tylko Jezusa samego. A gdy schodzili z góry, przykazał im Jezus, mówiąc: Nikomu nie mówcie o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zostanie wskrzeszony z martwych. I pytali go uczniowie, mówiąc: Czemu więc uczeni w piśmie opowiadają, że najpierw ma przyjść Eliasz? A on odpowiadając rzekł: Eliasz przyjdzie i wszystko odnowi. Lecz powiada wam, że Eliasz już przyszedł i nie poznali go, ale zrobili z nim co chcieli. Taki Syn Człowieczy ucierpi od nich. Wtedy zrozumieli uczniowie, że mówił do nich o Janie Chrzcicielu. Także mamy dzisiaj taki fragment. I kochani, tak jak mówiłem na początku, zmartwychwstanie jest tak naprawdę nowym stworzeniem. Jest nowym początkiem, czymś, przez co Bóg odwrócił zupełnie bieg historii. Od życia, które było w ogrodzie i poszło w stronę śmierci i doprowadziło ten świat do takiego stanu, w jakim on był wtedy i poniekąd do dzisiaj jest. Ale to się odwróciło w zmartwychwstaniu Chrystusa. Chrystus wybił drzwi, zmienił i zapoczątkował właśnie nowe stworzenie, zapoczątkował swój Kościół. I tak jak wspominałem, tym praktycznym sposobem na to, żeby to nowe stworzenie się dokonywało w naszym życiu, jest to takie słowo uczniostwo. I uczniostwo, tak jak wspominałem już również, wielu dzisiaj się interesuje. A cóż to jest to uczniostwo? Jak ono funkcjonuje, jak ono działa? I ja uważam, że ono ma 2 ważne elementy. I jeden element, który wspominaliśmy w piątek i którym dzisiaj na początku też mówiłem, to jest ofiarna miłość. To jest wziąć swój krzyż, zaprzeć się samego siebie i tak jak Chrystus w posłuszeństwie Bogu, po prostu być błogosławieństwem dla wszystkich narodów, tak jak Abraham miał być oryginalnie w tym swoim przymierzu i wszyscy jego potomkowie, tak samo to powołanie zostało przekazane Kościołowi. My mamy uczyć wszystkiego tego, co przekazał nam Jezus. Jezus przekazał nam przede wszystkim swój przykład. Swój przykład, jak pokochać ludzi aż do śmierci i błogosławiąc ich, być gotowym nawet na to, żeby oddać swoje życie. I o tym mówiliśmy troszkę w piątek. Dzisiaj chciałbym mówić o takim drugim elemencie, dlatego że uważam, że uczniostwo to nie tylko ofiarna miłość, ale ta ofiarna miłość, tak jak wspomniałem, musi być w kontekście posłuszeństwa Bogu i takiego zgrania się z tym, co Pan Bóg robi. Tak? Wiemy, że Jezus zawsze mówił uczniom, że nie robię nic, czego bym nie widział, że nie robi Ojciec. On nie robił po prostu, nie działał tak na zasadzie, że no coś się działo i on reagował. Tak? Nie był oportunistą, nie reagował po prostu na jakieś sytuacje, które wydarzały się w jego życiu, ale działał dokładnie, czy bardzo mocno zgodnie z planem, zgodnie z tym, co widział, że jego Ojciec czyni. Tak? I to niebo jest takim wzorem, który Ziemia ma naśladować. Tak? kontrola lotów, u nas to jest tak, że kontrola lotów jest na ziemi, a lata się tam do góry, a u Pana Boga jest tak jak wszystko na odwrót, czyli kontrola lotów jest tam na górze, a tu na dole mamy latać tak, jak tam jest wyznaczone. Więc drugim elementem uczniostwa jest zrozumienie. Jest zrozumienie tego, co Pan Bóg uczynił, co Pan Bóg czyni i co Pan Bóg będzie czynił. Jest zrozumienie i takie krytyczne spojrzenie na to, krytyczna refleksja i też nad sobą, bo to ma taki wymiar, że co Pan Bóg czyni w moim życiu, ale też co Pan Bóg czyni w historii, co Pan Bóg czyni w naszym kraju, co Pan Bóg czyni na świecie, tak? To wszystko musimy mieć nad tym jakąś taką krytyczną refleksję i zrozumienie, żeby umieć jako Kościół dostosować się do tego, co się dzieje. Wiecie, kiedyś słuchałem takiego człowieka, który robił takie badania, pytał ludzi chyba w Polsce, już może o tym wam mówiłem, ale pytał ludzi, dlaczego nie interesuje ich Kościół, tak? I mówi, że no, oczekiwał, że pierwszą odpowiedzią będzie taka, no bo ten Kościół to same skandale i same jakieś tam złe rzeczy w tych kościołach się dzieją i że to będzie odpowiedź. Ale pierwszą odpowiedź, dziwił się, była taka, że ludzie mu powiedzieli, że Kościół nie ma żadnego odniesienia do ich codziennego życia, do ich rzeczywistości. Że Kościół żyje jakąś, wiecie, paralelną rzeczywistością, która w ogóle się nie pokrywa z tym, co dzieje się każdego dnia, co dzieje się w ogóle wokół nich, tak? Że nawet mówi językiem, którego nie rozumieją. Przychodzą do kościoła i nie rozumieją to, co jest mówione, bo Kościół wypracował swój język, który my rozumiemy i którym się posługujemy. Więc musimy mieć refleksję, musimy działać ze zrozumieniem. I teraz trochę o tym zrozumieniu. Czytaliśmy też niedawno fragment, kiedy Jezus zapytał swoich uczniów, za kogo go uważają, tak? I dostał wiele odpowiedzi. Jedni za Eliasza, drudzy za jednego z proroków i tak dalej, i tak dalej. Trzecią Piotr podał mu prawdziwą odpowiedź. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego, tak? I Jezus powiedział mu, nie ciało i krew ci to objawiły. I to był taki przykład, myślę, też właśnie krytycznej refleksji. Piotr, możemy tu dyskutować, Piotr jakby dał prawdziwą odpowiedź i może ktoś w tym widzi, zwłaszcza w tym, że Jezus powiedział mu, że nie ciało i krew mu to objawiły, być może ktoś w tym by zobaczył jakieś mistyczne objawienie, tak? Nagle światło w głowie Piotra zajaśniało, pojawiła mu się odpowiedź, nie wiem, ktoś mu szepnął do ucha i Piotr powiedział, ty jesteś Mesjasz. Ja bym z tym polemizował. Myślę, że nie. Myślę, że Piotr mówił o swoich wnioskach, które miał na podstawie tego, co widział, co Jezus robił, na podstawie poznania swojego poznania słów, czy Biblii, pism, tak? I umiał, jako może jeden z uczniów, umiał połączyć te rzeczy ze sobą i zaryzykować taką odpowiedź. I myślę, że to jest sposób na krytyczną analizę, czy krytyczne takie podejście do tego, co Pan Bóg robi. To jest obserwacja własnego życia, czy obserwacja życia, które wokół nas się toczy, z jednoczesną analizą tego, co Bóg nam zostawił, tego, co Bóg nam przekazał w swoim słowie, tego, o czym czytamy. I te dwie rzeczy są ważne. Dlatego, że możemy skupić się tylko na analizowaniu pism i kompletnie wszystko mieć... Czy myślę, że takie są dwa błędy, które popełniamy. Że albo się ktoś skupia na samym analizowaniu pism i wtedy odpływa w jakieś tam scenariusze takie właśnie, które mu się zgadzają w zasadzie z pismem, ale to są jakieś jego przemyślenia. Albo czasami ludzie skupiają się tylko na życiu i nie mają refleksji, nie dodają do tego, co mówi Słowo i wtedy odpływają jakby w drugą stronę i mają fantastyczne historie na temat tego, co to się na świecie teraz dzieje albo będzie działo, albo co Pan Bóg czyni, ale też nie pokrywa się to z tym, co rzeczywiście Bóg czyni. I od razu powiem, że ja nie daję łatwej recepty, bo nie ma łatwej recepty. I w Biblii widzimy, i w historii Kościoła widzimy, że to nie jest łatwe. Ale to jest jedyny sposób na to, żeby wiedzieć, jakby co Bóg czyni. Bóg nie daje nam na talerzu pewnych rzeczy. Bóg objawia pewne rzeczy, Bóg czyni pewne rzeczy, ale my jesteśmy istotami myślącymi. Wiem, że to brzmi baptystycznie bardzo. Jesteśmy istotami myślącymi, które mają analizować i rozważać pisma i słuchać Ducha Świętego. Ups. I słuchać Ducha Świętego, tak? I te dwie rzeczy muszą iść ze sobą w parze. Jak to się ma do tego naszego fragmentu? Kochani, popatrzmy na te dwie historie, które czytaliśmy i spójrzmy na nie, jakby o czym one mówią. Jedna z tych historii mówi nam o tym, że Jezus objawia coś swoim uczniom, coś ważnego, coś, czego nie mogli jeszcze wtedy zrozumieć, ale mogli zrozumieć dużo później po zmartwychwstaniu. I zaraz wam powiem, dlaczego tak myślę. I druga historia jest o tym, co uczniowie powinni byli wiedzieć, ale przeleciało to gdzieś mimo nich. Dopiero mieli refleksję w tym momencie, kiedy Jezus im to wyraźnie powiedział. I ta pierwsza historia dotyczy właśnie tego przemienienia Pana Jezusa. Tak? Pan Jezus zabrał ich na górę i przemienił się przed nimi. I ciekawe jest, kiedy spojrzymy na tę historię w taki szczególny sposób. Ci z nas, którzy są trochę starsi, pamiętacie, kiedyś się czarno-białe zdjęcia robiło. Pamiętacie czarno-białe zdjęcia? Nawet w domu można było czarno-białe zdjęcia zrobić. I najpierw trzeba było wywołać kliszę tak zwaną i powstawał tak zwany negatyw. Tak? Pamiętacie negatyw? To w większości my nie jesteśmy na skalę, jesteśmy starsi, więc większość z nas pamięta pewnie negatywy. Ale to było takie odbicie, lustrzane odbicie tego, co później było widać na zdjęciu. Czyli to, co było na zdjęciu białe, na negatywie było czarne, a to, co było na zdjęciu czarne, to na negatywie było białe. To było jakby takie lustrzane, w pewnym sensie, w sensie kolorów, odbicie tego zdjęcia. I to, co Pan Jezus robi, pokazuje swoim uczniom, to takie odbicie tego, co się wydarzyło na krzyżu. Odbicie, ale czy prawdziwe spojrzenie na to, co się wydarzyło na krzyżu, objawia im to, co ma mieć, ale w taki zupełnie właśnie inny sposób, w sposób pewnego negatywu. I popatrzcie, jak to działa. Po pierwsze widzimy Pana Jezusa, który jest tam, po pierwsze weszli na górę, tak? Weszli na górę i oczywiście będę to porównywał z ukrzyżowaniem. Chrystus był ukrzyżowany również na wzgórzu, tak? Nie wiemy, na jaką górę weszli. Tam jest w Izraelu góra, chyba Tabor, na którą twierdzą, że weszli, ale tak naprawdę nie wiemy. Ktoś kiedyś powiedział, że w Izraelu stwierdzili, że to góra Tabor, bo na nią łatwiej wejść niż na inne, więc dla ruchu turystycznego to ma spore znaczenie, więc tam to wyznaczyli. Ale nie wiemy, na jaką górę weszli. Być może weszli na Hermon albo inną z gór. Wziął ze sobą Piotra, Jakuba i Jana, tak? Wprowadził ich na wysoką górę i tam stanął przed nimi przemieniony w białych szatach. I znowu, kiedy Jezus jest ukrzyżowany, widzimy go odwrotnie, widzimy go w ogóle bez szat. Widzimy go jako tego, który został obdarty z wszystkiego. Tutaj jest taka Boża rzeczywistość tego, co się wydarzyło. Jezus stoi z obliczem jak słońce, a i w szatach białych jak światło. Na krzyżu Jezus był z pobitym obliczem i z obdarty ze wszystkich szat. Obok niego stoją Mojżesz i Eliasz, którzy reprezentują prawo i proroków. Tak? Mojżesz, prawo, Eliasz, prorocy. W momencie ukrzyżowania przy Jezusie jest dwóch złoczyńców. Tak to wygląda. Tutaj na górze stoi przed nim Piotr i mówi i jest zachwycony tym, co widzi. Mówi: Panie, tu jest tak dobrze, że ja bym tu chętnie został. Tak? To jest takie fajne miejsce, że jest mi tu dobrze. W trakcie ukrzyżowania Piotr chowa się gdzieś, bojąc się w ogóle pojawić w okolicy, po tym jak wyrzekł się Jezusa i jak nie wie w ogóle, co się dzieje. Już wspomniałem o Mojżeszu i Eliaszu. Tutaj obłok otacza Chrystusa, obłok Bożej chwały, podczas gdy na krzyżu otaczał go tłum ludzi, którzy pluli, złorzeczyli, śmiali się i wyzywali go, tak? Tutaj mamy głos Boży, który mówi: ten jest mój syn umiłowany, którego sobie upodobałem, jego słuchajcie. Na krzyżu mamy Jezusa, który utożsamiając się z grzesznikami, krzyczy do Boga: Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił? Tak? Mamy dokładnie odwrotną sytuację, jakby fizycznie w pewnym sensie odwrotną sytuację do tego, co działo się na krzyżu, a jednocześnie na krzyżu działo się dokładnie to, co działo się tutaj w tej wizji. Na krzyżu działo się, chociaż ludzie patrząc widzieli plujący tłum, złorzeczący nagiego Chrystusa, przybitego do krzyża, niejaśniejącego wcale, ale w najgorszym stanie, w jakim człowiek może się znajdować w takiej sytuacji. Pomimo tego, że nie był koło niego Mojżesz i Eliasz, ale po prawej i lewej było dwóch złoczyńców, którzy też pluli, przynajmniej jeden pluj złorzeczył, drugi się w końcu upamiętał. To widzimy właśnie w tej wizji, widzimy to, co naprawdę na krzyżu się wydarzyło. Natomiast to, co fizycznie wyglądało, że dzieje się na krzyżu, było zupełną odwrotnością właśnie tego. I Jezus pokazał tą, tak myślę, pokazał tą wizję swoim uczniom, żeby ich przygotować, a jednocześnie pokazał ją im w momencie, kiedy oni nie byli w stanie zrozumieć tego, co On im pokazuje. Tak? I czytamy dalej, że Jezus sam im powiedział: nie mówcie o tym nikomu do czasu, aż zostanie wskrzeszony z martwych. Dlaczego? Dlatego, żeby oni mogli wziąć to jako w końcu Jego objawienie, Jego mesjańskiej tożsamości, jako ten moment, kiedy można chwycić za miecz i robić to, czego oczekiwali. Ale Jezus nie to chciał im w tym momencie pokazać. Oni mogli to zrozumieć w sposób niewłaściwy. Też patrząc na pewne fakty, na to, co widzieli, mogli myśleć, że oto teraz to, co wszyscy prosili, tak? Pokaż nam znak, że jesteś Mesjaszem, rozpocznij to swoje panowanie, dosyć tego uzdrawiania, karmienia głodnych i tak dalej, weźmy się w końcu za wprowadzanie Królestwa Izraela i tego, po co Mesjasz miał się pojawić. Mogli to zinterpretować w taki sposób, nawet opierając się o biblijne wersety, tak? Ale Jezus mówi im: w ogóle o tym nie myślcie, zapomnijcie o tym aż do momentu, kiedy zmartwychwstanę. Wtedy, czy w takim podtekście myślę, tu jest, że wtedy będziecie rozumieć dopiero, co tak naprawdę wam tutaj pokazałem, tak? I to, co Jezus im pokazał, to było właśnie to, że to, co miało wydarzyć się na krzyżu, w takiej duchowej rzeczywistości, gdzie Jezus został wywyższony, został właśnie wywyższony na ziemię, i to, co było takim jedyną prawdą, która wskazywała, to napis na krzyżu, który mówił: oto król Izraela. Tak? I rzeczywiście to był moment, kiedy Jezus został królem, został wywyższony, jak sam powiedział, wywyższony nie w taki sposób, w jaki każdy by się spodziewał, że król może zostać wywyższony, ale był wywyższony na krzyżu w zupełnie odwrotny sposób. Więc mamy taką sytuację, gdzie Bóg objawia coś, że Jezus objawia coś swoim uczniom, ale oni nawet nie są w stanie do końca tego zrozumieć w tym momencie swojej rzeczywistości. Mogą to zrozumieć później. Z kolei, kiedy schodzą z góry, to zaczynają z Nim rozmawiać, bo coś im się nie zgadza w tym wszystkim. Tak? Mówią: no dobra, myślą sobie przypuszczalnie, oto Mesjasz nam się objawił, tak? I potwierdził go głos Boga z nieba, ale coś im nie pasuje, coś miało być wcześniej. Mówią: miał być Eliasz. Fajnie, że teraz to się wydarzyło, co się wydarzyło, ale to nie pasuje do naszego zrozumienia wydarzeń. Gdzie był Eliasz? No, ten Eliasz, który miał przyjść przed Mesjaszem. Czyli odnoszą się do wydarzenia, które czy znowu do swojego zrozumienia tego, co się dzieje. I Jezus tłumaczy im, tak jak czytamy tutaj, tak? Powiedział, że Eliasz już przyszedł. Eliasz miał być i już był. Problem był taki, że oni go nie byli w stanie rozpoznać. Tak? Coś się wydarzyło, coś, co zapowiadały pisma, coś, co oni znali, wiedzieli, a jednak nie byli w stanie tego rozpoznać. I zrozumieli, kiedy Jezus do nich mówił i znowu zasugerował to, że Eliasz przyszedł, ale zrobiono z nim to, co chciano, zrozumieli, że Jezus mówi o Janie Chrzcicielu, tak? Który został zabity, i dopiero po śmierci Jana Chrzciciela wiemy, że Jezus zaczął zapowiadać też swoją śmierć. Więc znowu pewne wydarzenie, które miało miejsce na ich oczach, którego byli świadkami, które znali też z pism, a którego nie byli w stanie nie byli w stanie zrozumieć. Dlatego ważne właśnie są te dwa elementy. Z jednej strony refleksja i poznanie, tak, i Biblii, tego, co Bóg zapowiedział, i otwarte oczy na to, co się dzieje wokół nas, i jednocześnie jeszcze Boże objawienie, które pomaga nam zrozumieć i zobaczyć to, co się rzeczywiście dzieje. I to jest ważny element tego uczniostwa, o którym mówimy. Bez tego nawet ofiarna miłość nie zawsze może iść we właściwym kierunku. I teraz, kochani, my musimy zrozumieć jakby też, jak my mamy do tego podchodzić, jak my mamy patrzeć na to, co się dzieje wokół nas, tak? I znowu, ja nie mam trzech rad, jak to zrobić. Natomiast to wymaga duchowego spojrzenia, tak to nazwijmy, choć brzmi to charyzmatycznie. Ale kochani, na wszystko zawsze można spojrzeć na różne sposoby. Ja pamiętam, byliśmy to podczas mojej wizyty, chyba kiedy ja sam byłem w Szprinie pierwszy raz. I Lothar zabrał mnie na taką grupę modlitewną do ośrodka dla tych ludzi starszych. Tak? Wiecie, zbór tam prowadzi taki ośrodek opieki nad ludźmi starszymi i zabrał mnie na taką grupę modlitewną. I wiecie, przyszliśmy na tą grupę i tam było, nie wiem, 8 osób takich już naprawdę starszych, nie wiem, po 80 pewnie. Większość z nich była tam ze dwóch panów takich starszych i z 6 takich starszych sióstr. I była grupa modlitewna. I oni, słuchajcie, wyciągnęli takie informacje o tym, co się dzieje w Niemczech i o tym, co się dzieje na świecie. I zaczęli je czytać i zaczęli się modlić o te rzeczy. O to, co się akurat w Niemczech, ja już nie pamiętam, jakie to były rzeczy, ale to były jakieś tam polityczne wydarzenia, coś, co się działo, tak? Oni je po prostu przeczytali i modlili się o każdą z tych rzeczy, o swój kraj, tak? O to, co się w nim dzieje. Później przeczytali kilka takich wiadomości ze świata i również modlili się o każdą z tych rzeczy na świecie. I znowu, wiecie, dla mnie to był taki moment, kiedy z jednej strony patrzyłem na to i myślałem sobie, że tak fizycznie to jest grupa staruszków, którzy może nie mają co robić, tak po ludzku można byłoby spojrzeć, tak? Którym się po prostu już nudzi, siedzą w tym domu dla opieki i w zasadzie z braku lepszego zajęcia właśnie zbierają się i coś tam czytają i udają, i modlą się i udają, że to ma jakieś znaczenie. Tak można by po ludzku, tak by każda niewierząca osoba na to popatrzyła i tak to zinterpretowała, tak? No, starzy ludzie na emeryturze, nie ma co robić, to jakby tak sobie czas spędzają. Można telewizję oglądać, a można razem się spotkać i się modlić, tak? Ale z drugiej strony, kiedy tak sobie myślałem nad tym i uczestniczyłem w tym, to naprawdę byłem poruszony, bo widziałem, wiecie, tak myślę, że po Bożemu dla mnie to była grupa ludzi, która miała wpływ na to, co się dzieje nie tylko w swoim kraju, ale też na świecie. Przez to, że właśnie modlili się konkretnie o konkretne rzeczy, wiedząc, co się dzieje. To była grupa ludzi takich, wiecie, po prostu skoncentrowanych na tym, żeby mieć wpływ w taki sposób, w jaki najlepszy sposób, w jaki mogli mieć wpływ, tak? Nam się znowu wydaje, że jaki my możemy mieć wpływ na to, co się dzieje na świecie, tak? Ale może tak po ludzku znowu, żadnego nie możemy mieć, tak? Co my, siedząc w jakimś Giżycku czy gdziekolwiek, co my możemy zmieniać na świecie? Ale tak naprawdę, kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, to widzimy, jak Kościół tam spotykał się, modlił się, miał wpływ na królów. Dla mnie takim objawieniem był ten fragment, kiedy Kościół się modlił o króla Heroda, który zaczął Kościół prześladować i skończyło się tak, że Herod padł trupem prawie, tak? No nie do końca trupem, bo gdzieś tam padł podczas przemówienia i go wynieśli i kilka dni później czytamy, że odszedł, tak? Stoczony przez robactwo. I jakby tam w dziejach to wygląda, jakby to było powiązane z modlitwą tych ludzi, tak? Więc oni, grupa mało znaczących, jakichś tam wierzących, jakiejś małej, dopiero co powstałej sekty, która modli się i de facto ma wpływ na takie główne wydarzenia w ich własnym kraju. Na to, co się dzieje z ich władcą, na to, co się dzieje wokół nich. I na wszystko w taki sposób można spojrzeć, myślę. Na wszystko można spojrzeć. Na wszystko trzeba znaleźć tą Bożą perspektywę. I ta Boża perspektywa płynie właśnie z takiego z poznania Bożego Słowa i tego, co On obiecuje, ale też z tego, co się dzieje dzisiaj. Nie możemy patrzeć po prostu, nie możemy rozrywać tych rzeczy, nie możemy myśleć, że Biblia Biblią, życie życiem i te rzeczy ze sobą nic nie mają wspólnego. One mają ze sobą wszystko wspólne. Ale żeby dobrze zinterpretować jedne, musimy dobrze znać i interpretować też drugie. A to wymaga krytycznego myślenia i to może czasami też nam się nie udawać. Tak? Ja nie mówię, że to zawsze, jak na 12 uczniów, kiedy Jezus zapytał, za kogo go ludzie uważają, tylko jednemu się udało powiedzieć to, co rzeczywiście było prawdą. I nam się też może zawsze nie udawać. Ale to, co jest ważne, to umieć widzieć tą drugą rzeczywistość, tak? To, co było ważne przy krzyżu, to było widzieć to, co Jezus zapowiedział tu, co się tam naprawdę działo, tak? Nie jak to wyglądało, ale co się tam naprawdę działo. I w taki sposób musimy patrzeć na siebie samych. I my też jako Kościół, tak? Musimy patrzeć na to, czy zadawać sobie takie pytanie, jak Bóg patrzy na nas? Być może jesteśmy małym kościółkiem w małym miasteczku, który no niewiele ma możliwości, niewiele ma jakiegoś wpływu, znowu niewiele może, niewiele potrafi. I tak można by mnożyć listę tych rzeczy, zaczynając od słowa niewiele, tak? Albo wcale. Może nawet można zacząć od wcale. Ale tak naprawdę, jak Bóg patrzy na nas? Jak Bóg chce nas używać? Tutaj w tym mieście, w tej rzeczywistości. Jak Bóg chce używać nas w tym kraju. Jak Bóg chce używać nas na całym świecie. I wydaje mi się, że to wszystko zaczyna się od modlitwy i porusza się ku zrozumieniu i ku działaniu później. Tak? Że tak to idzie pokolenia. W działaniu najważniejszym elementem jest ofiarna miłość. I to jest proces uczniostwa. To jest zrozumienie, działanie i odwaga na to, żeby w tym działaniu zaprezentować tą ofiarną miłość. Łatwo jest działać, kiedy nas to niewiele kosztuje, tak? Łatwo jest działać, kiedy nie trzeba zapłacić dużej ceny, ale działanie, tak jak mówiliśmy w piątek, im większy wpływ, myślę, tym większa też cena, którą trzeba zapłacić. Dlatego uczmy się patrzeć przez tą rzeczywistość. Tak? Uczmy się patrzeć w duchowy. Duchowy to znowu źle brzmi, bo to nie chodzi o jakąś taką duchowość, ale krytycznym okiem na siebie i na wydarzenia. Bo to się tak samo tyczy nas na takim indywidualnym poziomie naszego życia. Tak? Gdzie musimy zadawać sobie pytania, co Bóg robi w moim życiu. Co Bóg, do czego Bóg chce mnie używać. Jako ewangeliczni chrześcijanie na tym poziomie z reguły jesteśmy całkiem tak do przodu, nie? Że mam nadzieję przynajmniej, niektórzy bardziej, niektórzy mniej, ale takie pytania sobie czasami zadajemy, ale musimy też pójść dalej, co Bóg czyni w nas jako w Kościele, co Bóg czyni w nas i przez nas jako przez swój Kościół, który chce poprowadzić i użyć. I to wymaga czasu, to wymaga wysiłku. Po to tu jesteśmy na tej ziemi, żeby po to Bóg dał nam czas, po to Bóg dał nam zdrowie lub brak zdrowia, żebyśmy mogli na tym się skupić. Także tym się chciałem z nami dzisiaj podzielić. Ofiarna miłość, ale też krytyczne spojrzenie. Krytyczne nie w takim sensie negatywne, ale krytyczne w sensie zadające właściwe pytania. W sensie poddające rzeczy analizie. Tak? Po co to wszystko? Po co to się dzieje? Co się w ogóle dzieje wokół nas? My czasami jako chrześcijanie też mamy różne skrajności. Jedna skrajność to, żeby w ogóle nie myśleć, co się dzieje. Nie myślę, co się dzieje. Nie chcę wiedzieć, co się dzieje. Chcę żyć z dnia na dzień. Myślę, że to nie jest to, czego Bóg od nas oczekuje. Z drugiej strony nie chodzi o to, żeby żyć tylko tym, co się dzieje. Ale musimy być Kościołem, który ma realne przełożenie na to, co się dzieje wokół nas. I zaczynając od małego, możemy pójść dalej. Także nie wiem, na ile to wszystko ma sens w tym kontekście tej historii, tego, co mówiłem, dla mnie ma, ale przemyślcie to sobie sami, poddajcie krytycznej analizie to, co mówiłem i zastanówmy się nad tym.